I błogosław moje usta, żeby było obecne Twoje namaszczenie w tym. Ojcze, dziękuję Ci i oddaję Ci chwałę. Amen. Amen. Dobrze, kochani, więc ja dzisiaj mam słowo po urlopie o urlopie. Taki jest tytuł. Po urlopie o urlopie. Wiecie, naprawdę chcę Wam powiedzieć, że... Dobrze, może zaczniemy od Biblii. Będzie trochę Biblii, a później będą jeszcze inne rzeczy. Druga Księga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, Exodus. Zależy, jaką tam macie Biblię, to tak to jest zatytułowane, ta księga. 16 rozdział, wiersz 23. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek. Okay? A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek. Gdzie to jest bardzo fajne, Bóg nie mówi tylko o tym, żeby ciężko pracować i się starać, ale mówi też o tym, żeby odpoczywać. No i chcę Wam powiedzieć, że mieliśmy bardzo dobry czas tego urlopu. Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy przez dwie niedziele tutaj na nabożeństwie. W sumie wyszło około 2 tygodni, tam może parę dni jeszcze z podróżą. I powiem Wam, że miałem bardzo dobry czas. I jak tylko tam pojechałem, to od razu wiedziałem, że to będzie moje pierwsze kazanie po powrocie z urlopu. Że ja muszę o tym po prostu mówić w kościele. O tym, żebyśmy odpoczywali, zatrzymywali się, żebyśmy zwalniali, żebyśmy zatrzymywali nasze czynności i po prostu przeznaczali czas dla Boga i też na to, żeby odpoczywać. I powiem Ci, to jest fascynujące, kiedy człowiek prowadzi przez cały rok, załatwia różne sprawy, zarabia pieniądze, ma rodzinę, dzieci, szkoła i to wszystko jest jakiś pęd taki. I w momencie, kiedy zatrzymuje się, to jest po prostu coś bardzo dziwnego, wiesz. Na początku musi przeżyć detoks. Ja po prostu, mimo tego, że odpocząłem bardzo fajnie i mieliśmy bardzo dobry czas i będę się dzielił różnymi rzeczami z tego czasu, to było trudne, żeby to zacząć, ponieważ myśli są opanowane tym, co codzienne. Tym, co jest troską, tym, co jest załatwianiem spraw i niełatwo jest wejść w Boży odpoczynek. Niełatwo jest od razu wejść, po prostu różne myśli się kołaczą, więc są jakieś niepokoje, czy wszystko załatwiłem, a może jeszcze gdzieś zadzwonić. Ale wiesz, przez lata już się nauczyłem, że jak zawsze zaczynam urlop, to odcinam rzeczy. Czyli wyłączam telefon, żegnam się z znajomymi w internecie i nie wchodzę tam przez ten czas. Więc są jakieś takie hamulce zaciągnięte i to mi pomaga. Natomiast nie pomaga to do końca dla umysłu, ponieważ umysł zawsze chce coś jeszcze załatwić. Czy pieniądze starczy na ten urlop, a później muszę sobie tak tłumaczyć, że przecież to dobrze obliczyłeś i na pewno ci starczy, bo po to obliczyłeś, żeby o tym już nie myśleć. A w pierwszym tygodniu urlopu dowiedzieliśmy się, że tutaj w Polsce były straszne ulewy i czy tam mi domu nie zalało, a w ogóle były jakieś wichury i czy coś się nie stało. I takie masa różnych rzeczy. Musiałem to wyłączać i nie było to łatwe, ale później wreszcie się to udało. I wiesz, i ten czas jest niesamowity. Nie wiem, czy ktoś z Was już był na urlopie? Tak. Nie, możemy porównać, czy mieliśmy takie same urlopy, ale ci, którzy nie byli jeszcze w tym roku, to bardzo Was zachęcam, jest taki Boży nakaz, żeby być na urlopie. Takie Boże przykazanie, takie na potrzeby dzisiejszego kazania. Zaraz złapiecie więcej na ten temat. Ale powiem Wam, nie wiem, czy Wam, którzy byliście na urlopie, to towarzyszy, ale mi niesamowicie to służyło. Wstawanie rano, świadomość tego, że nie ma nic do zrobienia, ale kazanie będę dzisiaj głosił. Po prostu, tak a propos protestantyzmu, to on podobno słynie z jakiejś etyki pracy i tak dalej, że protestanci są ci, co tam budują i pracują. Dzisiaj nic z tych rzeczy. Więc fajnie jest po prostu wstać w taki dzień urlopowy i wiedzieć, że nie masz nic do zrobienia. I wtedy możesz po prostu się modlić, możesz pozwolić, żeby myśli różne biegły, możesz je rozważać, czytać książki. Przeczytałem chyba z 4 książki na urlopie. Książki, na którym sobie prawdopodobnie nie znalazł czasu w ciągu roku, żeby je przeczytać. Nie czytałem ich pod kątem tego, że będę musiał jakieś kazanie powiedzieć. To też ułatwia sprawę akurat mi, bo jestem z zawodu pastorem, więc ten odgadania. Więc to jest jakiś taki element też pracy. Więc mogłem je sobie czytać na zasadzie, a przeczytam i zapomnę. Albo zobaczymy, czy to będzie fajne. I powiem Wam, i to jest po prostu niesamowite, bo w tym czasie, w takim czasie, ja zacząłem zauważyłem, że mam pogłębioną relację z Bogiem. Że to się przełożyło na to, że ja nagle słyszę Boga. On zaczyna do mnie mówić, zaczyna mi mówić o ostatnim roku, zaczyna mi mówić o poprzednich latach, zaczyna mi mówić, co dla mnie przygotował. Wiecie, zdałem sobie sprawę, że nie ma możliwości spotkania się z Bogiem, czy usłyszenia Boga, albo też wejścia w to, co On ma dla nas, kiedy my po prostu nie stosujemy się do Jego słowa, żeby jednak w naszym życiu zatrzymać się i powstrzymać się od działania. I wiesz, półtora roku temu, będzie dwa lata w październiku, byłem na takim, na święcie namiotów w Izraelu. I bardzo mocno dotknęły mnie trzy rzeczy tam, kiedy byłem. Trzy rzeczy, do których Bóg zachęca. To jest szabat, to są dziesięciny i ofiary, to a propos pieniędzy. I trzecia rzecz do spotykania się z Nim. I kiedy byłem w Izraelu właśnie dwa lata temu, to Bóg mi pokazał, że do tych trzech rzeczy Bóg zawsze zachęcał, nawet zanim jeszcze powołał Mojżesza, stworzył swój naród i nadał temu narodowi swoje prawa, swój zakon. To były rzeczy, które już wcześniej były. One są związane z tym, kim Bóg jest, kim jest człowiek. Kiedy Bóg stworzył świat, to jest powiedziane, że przez 6 dni stwarzał świat, a 7 dnia odpoczął. To jest w ogóle fascynujące, jak wszechmogący Bóg, który wszystko może, o którym jest powiedziane, że On się nigdy nie męczy, On po prostu zatrzymuje się i odpoczywa. I cieszy się i delektuje się tym, co stworzył. I Bóg od samego początku, kiedy stworzył człowieka, to też stworzył człowieka właśnie w takim rytmie czasu. I później tak jest a propos też spotykania się z Bogiem. Człowiek, jak został stworzony, to od samego początku naturalną rzeczą dla niego było spotykanie się z Bogiem. Tak? Ktoś taki kaznodzieja powiedział, że co wieczór się Adam spotykał z Bogiem. Jak to co wieczór? No bo tam jest, że Bóg przechadzał się w powiewie wieczornego wiatru i zawołał: Adamie, gdzie jesteś? I ktoś wysnuł wniosek, że co wieczór się spotykał z Adamem. Ale w każdym razie na pewno mieli społeczność. I kiedy ta społeczność została zakłócona, to było coś, co nie pasowało po prostu Bogu. Tak? On zaczął szukać Adama. I później mamy, kiedy już nawet nie był w raju człowiek, kiedy został z niego wyrzucony, żeby nie żył w grzechu wiecznie, oddzielony od Boga, więc został usunięty, żeby mógł zacząć szukać Boga. To jest powiedziane, że od samego początku człowiek zaczął składać ofiary. Wszędzie, kiedy chciał coś upamiętnić albo spotkać się z Bogiem, to składał ofiarę. Tak więc był ten element czasu, rytmu, życia w czasie, szabatów. Druga rzecz, która była przed zakonem Mojżesza, to było właśnie spotykanie się z Bogiem, szukanie Boga. I jedna z rzeczy, która była, to było właśnie przekazywanie ofiar, tak? To była ta dziesięcina. Jest powiedziane, że Abraham, on złożył ofiarę Melchizedekowi, który był typem Chrystusa. I to było, zanim zostało nadane prawo. Ale o tych dwóch pozostałych rzeczach nie będę mówił, chcę mówić tylko o czasie i o szabacie. I wiesz, to jest bardzo ciekawe, że my wszyscy jesteśmy bardzo różni. Mamy różne pieniądze do dyspozycji w naszym życiu. Mamy różne dziedzictwo, mamy różne rodziny. Tak? Tutaj jesteśmy bardzo poróżnieni na dwie grupy w tym kościele. Rozbity mamy kościół, bo połowa to mężczyźni, połowa to kobiety. jest ta różnica, tak? Mamy różne dary, różne powołania, mamy różny wiek, tak? I moglibyśmy tak szukać. Ale jest jedna rzecz, która nas zrównuje, to jest czas. Nie możemy manipulować czasem. Mamy tą samą ilość czasu do dyspozycji w życiu daną nam wszystkim. Ktoś powie, no tak, ale jeden żyje dłużej, drugi krócej. No tak, ale to nie ty decydujesz o tym, jak to jest. I dopóki żyjesz, jesteś zrównany z wszystkimi ludźmi. Później tam komuś Bóg da może więcej lat życia, a komuś skróci dla dobra innych. Wiesz, nie znamy Bożych planów, ale w momencie, kiedy żyjemy, to zobaczcie, poprzez czas jesteśmy wszyscy zrównani. I takie stwierdzenia, że zaoszczędziłem trochę czasu, albo że nie mam czasu, są nieprawdziwe. Bo to nasze wybory, co my robimy z czasem, decydują o tym, jak ten czas wygląda, ale nie decydujemy o samym czasie. Nie jesteśmy w stanie ani doby rozciągnąć, ani skrócić. Czasami mówimy, ale ten czas szybko leci. Ale to nie czas szybko leci. Czas biegnie cały czas tak samo. Tylko jeden człowiek tak to odczuwa, że szybko biegnie, ponieważ wypełnił zajęciami ten czas, Albo pozwolił, żeby troska i nie wiem, o byt, o jedzenie, o rachunki zdominowała jego życie, dlatego on zaczyna żyć szybciej i mu ten czas jest odebrany, tak mu się wydaje, ale on nie jest odebrany. On po prostu, ten człowiek inaczej wypełnił ten czas. Możemy do kogoś bliskiego powiedzieć, słuchaj, ale nie mam czasu. Ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że nie mam czasu dla ciebie albo dla tej czynności. To są moje decyzje, tak? Ja nie jestem w stanie manipulować czasem. Wszyscy mamy tyle samo czasu. I teraz wiesz, Bóg w swoim słowie odnosi się do tego i uczy człowieka, jak ma żyć, opisując właśnie czas jego życia. Wiecie, jak uczymy na przykład o pieniądzach i o dziesięcinach, to mówimy, daj dziesięcinę Bogu, a Bóg będzie się troszczył o twoje pieniądze. Czyli zasygnalizuj na samym początku. Ktoś mnie spytał w ogóle parę tygodni temu, jak on ma dawać dziesięcinę, jak on tak sobie rozlicza to ten całe pieniądze na miesiąc i widać, że tam nie ma pieniędzy na dziesięcinę. bo to już jest wszystko, tu są rachunki, tu wszystko, no to tam nie ma. Jak on ma to zrobić, prawda? Ja mówię, wiesz co, to trzeba zrobić tak, że trzeba najpierw dać dziesięcinę, a potem dopiero liczyć całą resztę, czy starcza. I wtedy starcza. Jak to się tak zrobi? To jest ciekawe, że Bóg nie każe dawać nam jakiejś kwoty konkretnej, ale mówi, daje taką zasadę dziesięciny. I to jest wtedy wolność, tak? Bo ktoś zarabia po prostu 20 tysięcy, to daje 2 tysiące, a jak ktoś zarobi 200 zł, to daje 20 zł. I jesteśmy znowu zrównani wszyscy, tak? Ale to jest coś takiego, że to, co czynimy z pieniędzmi na początku, decyduje o tym, co się dzieje z resztą pieniędzy i z naszym myśleniem. Dając dziesięcinę na początku, ty dajesz Bogu sygnał, sobie, światu duchowemu, braciom i siostrom, znajomym, że ja ufam Bogu w temacie moich pieniędzy. Bo ja po prostu wypuszczam z ręki tą pierwszą część, którą dostaję od Boga. Tak? Ale zobaczcie, i dokładnie tak samo jest z czasem. Bóg umieścił nas w czasie i Bóg mówi, ja ten czas dzielę na 7 i mówi, siódmy dzień. Siódmy czy pierwszy? Siódmy, no. Siódmy dzień należy do mnie. Oddaj mi ten czas. I wiesz, i wtedy tak samo jak z pieniędzmi, tak samo zaczyna następować harmonia w naszym życiu. I jeżeli my nie poświęcamy czasu, żeby tak żyć, nie oddzielamy czasu dla Boga, czasu na odpoczynek. I teraz nie chcę już mówić szczegółowo, może później jeszcze trochę powiem o szabatach, ale chcę mówić generalnie o całym czasie, o szabatach, o niedzielach, o urlopach, o odpoczynku, o tym zatrzymaniu się. Jeżeli nie żyjemy w ten sposób, to coś zaczyna się poważnie knocić w naszym życiu. Wiesz, niedawno słyszałem o, teraz właśnie byliśmy na urlopie i rozmawialiśmy o urlopach, jak one wyglądają w innych narodach i się dowiedziałem akurat od znajomej, że o jakichś tam znajomych z Kanady, którzy po prostu przez lata całe nigdy nie wyjechali ze swojej pracy, bo mają jakiś tam tydzień chyba urlopów, ale pracodawca nigdy nie daje więcej niż 2 pod rząd dni. Tak, dni, 2 pod rząd. Ja sobie myślałem, jejku, jak tak można żyć całymi latami i mieć na przykład urlop 7-dniowy w roku podzielony na 2 dni. 2 dni i dzień. I weź sobie odpocznij. Byliśmy parę lat temu w Teksasie i rozmawiałem z takim właścicielem firmy handlującej nieruchomościami. I rozmawialiśmy, mówię, a gdzie twoja żona i dzieci są? No, oni są na wakacjach, nad morze i sam. A ty? O, ja to już latami nie byłem. Muszę pracować, bo mam kredyty, a po co kredyty wziąłeś? No, żeby oni mogli pojechać na wakacje. Ale ktoś musi zarobić na te kredyty. No, ale nie mogli zostać w domu i mieć wakacji w domu. Nie, bo wtedy by źle wypadli w stosunku do znajomych i sąsiadów. Więc ja muszę pracować. Wiesz, i obraz taki mi się wyłonił po prostu zmęczonego życia, które nigdy nie ma miejsca na to, żeby się zatrzymać, żeby mieć refleksję, żeby zapytać się, Boże, co ty do mnie mówisz? Prawda jest taka, że jeżeli my nie uszanujemy tego, że Bóg mówi do nas na temat czasu, to my pewnych rzeczy, pewnego błogosławieństwa w naszym życiu nie weźmiemy, ponieważ nie możemy się zatrzymać. Wiesz, w codziennym życiu my jesteśmy powołani do tego, żeby cały czas mieć społeczność z Bogiem. To jest prawda. Jedziesz samochodem, możesz się modlić. Idziesz, masz tutaj słuchaweczki, muzykę, możesz się modlić. Jeśli jedziesz metrem, możesz Biblię poczytać. Wszystko jest okej. Ale prawda jest taka, że są rzeczy, które Bóg chce włożyć do twojego serca. Odpoczynek, natchnienie, odświeżona, odnowiona wizja, nowa inspiracja. która może się tylko wtedy wydarzyć w twoim życiu, kiedy naprawdę zatrzymasz się i poświęcisz czas na to, żeby zdetoksykować swój umysł, zresetować troszeczkę i zacząć patrzeć na rzeczy z nowej perspektywy. Wiecie, to jest troszkę tak, że jak w antycznych czasach, w średniowieczu, wcześniej, były toczone bitwy, nawet ostatnio jeszcze, to punkt dowodzenia musiał być gdzieś na wzgórzu. Dowódca musiał być na wzgórzu, żeby widzieć perspektywę, pole bitwy, żeby móc widzieć, jakie zmiany zachodzą. Czyli można powiedzieć tak, że dowódca, żeby dowodzić bitwą, musiał odsunąć się od tej bitwy, musiał wejść na wyższe miejsce, żeby mógł dowodzić. Jeżeli byłby tam wśród żołnierzy, to mogło odnieść tylko skutek w jakiejś pojedynczej potyczce, że stanął jako ten, który stoi na przodzie armii i to już jest przekonany, że to jest ostatnia bitwa, ostatnia szarża i wtedy uderza z wszystkimi, żeby dać im zachętę do tego, żeby walczyć. Tak? Ale w normalnych bitwach, strategiach, dużych bitwach, dowódca musiał być odsunięty z boku, wyniesiony w górę i móc po prostu obserwować, co się dzieje. Wiesz, nawet w dzisiejszych czasach tak jest, że dzisiejsze pole bitwy jest sterowane z jakiegoś miejsca, które czasami jest na drugim kontynencie i poprzez satelity jest kontrolowane pole bitwy. Może widzieliście to już w paru filmach. To jest fascynujące, ale tak strategia walki będzie się rozwijała w tą stronę. Czyli zachowana jest ta zasada odsunięcia się od walki, żeby walką móc kierować. I wiesz, i dokładnie tak samo jest w naszym życiu, że ty nie możesz pokierować swoim życiem, jeżeli nie odsuniesz się od swojego życia. Jeżeli nie oddalisz się od swojego życia i nie wyjdziesz wyżej, żeby spojrzeć na swoje życie. Znacie takie podwiedzenie? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Amen. I się tak mówi, o, ten to fajnie, tak, tak, no. Ale i tam o kimś mówimy, że o, to on tak, taki jest, tak. No bo punkt widzenia zależy od punktu. Syty, głodnego nie zrozumie. Wiesz? No okej, okay. To jest prawda, ale to jest bezpłodne, bo to jest osądzanie kogoś, ale ty możesz to obrócić na coś płodnego w swoim życiu i ty możesz zmienić swój punkt widzenia. Możesz odłożyć pieniądze, żeby być sytym kiedyś i móc po prostu zatrzymać się, odsunąć się i spojrzeć jak syty człowiek na swoje życie. Znacie, taki już slogan jest, ja wiele razy go w kościele powtarzałem, ale kiedyś go usłyszałem, on bardzo, bardzo wpłynął dobrze na moje życie, że zaplanuj swoje życie tak, jakbyś miał wszystkie środki dostępne do tego, żeby zrobić cokolwiek chcesz. I ktoś powiedział, i wtedy dopiero zaczynasz dobrze planować. Bo większość z nas planuje nasze życie z punktu troski i tego krótkiej kołderki, którą albo podciągasz na szyję i nogi ci wystają, albo opuszczasz na nogi i wystaje ci klata. I wtedy nigdy dobrze życia nie zaplanujemy, ale kiedy planujesz życie, i to jest Boży punkt widzenia, ponieważ nasz Bóg jest wszechmogący, ma wszystko, niczego nam w Bogu nie braknie. Jego całe słowo to jest pełne obietnic dla nas, co On nam może dać i co chce nam dać. I kiedy my w naszym życiu przyjmujemy ten Boży punkt widzenia, on polega właśnie na tym odsunięciu się od swojego życia, zatrzymaniu się i powiedzieć, Boże, ja mam wszystko, co ja teraz mogę zrobić? Wiesz, planować można życie tak. Mój ojciec piek bułki, dziadek piek bułki, ja będę piek bułki. Bo dziadkowi nie brakowało, ojcu nie brakowało, będzie dobrze. I wtedy jesteś po prostu... Nie decydujesz o swoim życiu. Myślisz na zasadzie, czy mi wystarczy, jak pokryć koszty i tak dalej. Jesteś prowadzony przez okoliczności. Ale możesz zatrzymać się w swoim życiu i powiedzieć tak. Nie jestem zależny od bułek. Nie jestem zależny od piekarni. Nie jestem zależny od mojej pracy. Nie jestem zależny od mojego dziedzictwa. Nie jestem zależny od mojego majątku. Jestem zależny od wszechmocnego, najwyższego Boga, który dysponuje wszystkimi środkami. Boże, do czego mnie powołujesz? Wtedy zaczynasz dobrze planować swoje życie. Wtedy Bóg otwiera ci perspektywę i mówi ci, jak ciebie stworzył cudownie, jak ciebie ukształtował, jakimi darami cię obdarzył, jakimi powołaniami cię obdarzył. I wtedy zaczynasz dobrze widzieć. I wtedy zaczynasz dobrze planować, bo zaczynasz wtedy planować zgodnie z Bożymi możliwościami, z Bożym Słowem. moja żona ma prowadzić taką służbę odnowienia fundamentów i modli się z ludźmi, to później daje pracę domową, co robić ze swoim myśleniem przez następne 40 dni. Wiesz, i to jest po prostu coś, co my musimy robić. My musimy wracać z naszym myśleniem do myślenia Bożego Słowa na nasz temat, żeby dobrze myśleć o całym świecie i o nas samych. Ale wiesz, to jest wtedy możliwe, kiedy decydujesz się na taki luksus właśnie, żeby odsunąć się od swojego życia, stanąć wyżej i popatrzeć. I to się w Bożym Słowie nazywa szabat, to się nazywa odpoczynek. W Słowie Bożym jest nie tylko szabat, ale jest i rok szabatowy. Wiesz, ja ostatnio zacząłem wierzyć w tygodnie szabatowe. Co siódmy tydzień musi być inny, co siódmy miesiąc musi być inny, co siódmy rok musi być inny. Wiesz, byłem na tym urlopie teraz i tak czytałem sobie któregoś ranka książkę i sobie mówię, ja muszę 4 takie urlopy mieć w roku. Nie dlatego, że jestem taki, wiesz, amigo i chcę po prostu spędzić, wiesz, w Acapulco resztę życia czy gdzieś tam. Ale po prostu, kiedy tak siedziałem, mówię sobie, Boże, ja bym sobie życzył, żeby mieć tak jasne myśli przez cały rok, jak mam teraz. Oczywiście ja rozumiem, że niektórzy jeżdżą na urlopy i mają bardzo, to może jest tak, żeby objąć nie tylko wąską grupę nas, wyznawców, sekciarzy, chrześcijan, którzy już wiedzą jak myśleć, może ktoś niechcący wejdzie do internetu, zacznie słuchać, pomyśli sobie o co chodzi. No to powiem tak, że niektórzy fatalnie spędzają urlop i po urlopie wracają i muszą dopiero odpocząć. I przez cały urlop mają ciemność, ponieważ upijają się, słuchają głośnej muzyki, nie wysypiają się albo raczej balują w nocy, w dzień śpią i nie wiedzą nawet, gdzie byli na wczasach. To ja nie mówię o takim czymś. Okay? To żeby tak sprostować, żeby odnieść się. Wiecie, ja nie piłem na wyjeździe, nie upijałem się, nie chodziłem na dyskoteki, nie narkotyzowałem się, nie grzeszyłem. Po prostu byłem z moją rodziną, chodziłem wieczorem spać, rano wstawałem, jadłem śniadanko. I nic nie robiłem. I sobie pomyślałem właśnie na tym dzień. Mówię, Boże, jak ja bym sobie życzył, żeby mieć tak jasne myśli przez cały rok. I wiecie, ja wyraźnie słyszałem w moim sercu, że Bóg do mnie mówi, a co stoi na przeszkodzie, żebyś miał takie jasne myśli przez cały rok? A co stoi na przeszkodzie, żebyś miał głowę podniesioną wysoko? A co stoi na przeszkodzie, żebyś cały czas był na górze Pana i widział swoje życie? Bóg wyraźnie zaczął do mnie mówić, to ty decydujesz o tym. To ty decydujesz, czy twoje życie wygląda tak, czy tak. Ale dlatego trzeba się zatrzymać i powiedzieć sobie, koniec. W tym miesiącu nie zarabiam. W tym miesiącu konsumuję. Żeby szukać Pana. Żeby usłyszeć Jego głos. Żeby zobaczyć, co mówi do mnie. Wiesz, to jest fajne. Ale to naturalnie nie wychodzi. W pierwszym tygodniu urlopu sobie zastanawiałem się tak. A czy ten kościół się nie rozpadnie, jak nas nie ma? Później takie, z drugiej strony Duch Święty mówi, no spokojnie, co to za kościół by był, jakby się przez 2 tygodnie rozsypał? To dopiero byłby problem, to może lepiej, żeby się rozsypał. No nie, nie. No ale jak ktoś będzie czegoś potrzebował, to co? Już nie dodzwoni się do mnie. No co to za pastor, do którego nie można się dodzwonić? Ja sobie myślę, no tak, ale ja jestem w sumie, jestem aż pastorem, ale też tylko pastorem. Nie jestem Panem Bogiem. Niech się inni modlą. Niech inni interweniują. Ale to jest walka. Ja wiesz, że to nie tylko w przypadku mojego zawodu, ale twojego zawodu jest tak samo. Ktoś mi powiedział, a wy etatowcy to macie fajnie, bo wy bierzecie urlop i znikacie. Ale jak my, ja mam swój biznes, to jak ja mam go zostawić? Ale wiecie, nie chcę się wymądrzać, bo nie chcę być z takiej pozycji osądzającej mówić, ale myślę sobie, że nawet osoby, które mają własny biznes i odpowiadają za niego, gdzieś muszą sobie to jakoś zorganizować, żeby nie odrzucać Słowa Bożego i też mieć mimo wszystko taki czas, żeby umieć tak rzeczy zorganizować. Niedawno na jesieni byliśmy z Adamem na takim spotkaniu dla chrześcijańskich biznesmenów. W ogóle zapraszam wszystkich w listopadzie do Mikorzyna na takie spotkanie. Jakby ktoś chciał, to chętnie was zabiorę, powiem co i jak, przekażę informacje. Bardzo was zachęcam do tego, bardzo inspirujące było. I był tam człowiek, jeden z najbogatszych Polaków na tym spotkaniu. Nie wiem, który on Adam był. W pierwszej dziesiątce był wtedy? Ósmy chyba był. Jest chrześcijaninem. W ogóle dla mnie było szok, że chrześcijanin może być 8. najbogatszym człowiekiem w Polsce. Niby tak Biblia mówi. W końcu czytałem dzisiaj ten psalm 112. ale zobaczyć kogoś takiego, to jest tak... O. I to było bardzo fajne, on bardzo pokorny człowiek, tak spokojnie mówił. W ogóle jak siedział na tej konferencji tam razem z nami, to nikt nie wiedział, który to ten najbogatszy. Dobra, jak wstał i coś powiedział. Było fajne. I teraz to było bardzo, bardzo, bardzo zachęcające, budujące. Takie świadectwo w ogóle Józefa, tego z Księgi Wyjścia, jak to się stało w jego życiu, że on właśnie dysponuje takimi środkami. W ogóle bardzo pokorny, spokojny. Po prostu nikt by nie wpadł na to, że to może być tam ósmy z listy. Ale później mi znajomy z Warszawy powiedział, że zaprosił go na kolację. I mówi, wiesz co, fajnie, pogadaliśmy sobie. Mówi, ale jedna rzecz mnie tak wkurzyła, mówi. A więc co się tak wkurzyło? Mówi, słuchaj, no bo ja prowadzę firmę, to go zaprosiłem jako tego biznesmena też, żeby się coś od niego nauczyć. I wiesz, gadaliśmy sobie i mówi, słuchaj, on u mnie był 2 godziny. Jego telefon ani razu nie zadzwonił przez 2 godziny, a do mnie z mojej firmy było 8 telefonów. I on mówi, jak to jest, że ja prowadzę taką firemkę, 1000 tego, co on prowadzi, albo jeszcze mniej, i ja po prostu nie mogę za spokojnie porozmawiać, ciągle ktoś dzwoni, a tu facet jest najbogatszy i przez 2 godziny żadnego telefonu do niego nie było. Wiesz, ale to jest właśnie to, o czym ja teraz mówię, że to ty decydujesz, jak wygląda twoje życie i na jakiej górze jesteś. W ogóle też jakiś czas temu, chyba 1,5 roku temu na Boże Narodzenie, taka książka motywacyjna wpadła mi w ręce i ją łyknąłem. One są fajnie napisane w ogóle. Od tych motywatorów to powinni się inni autorzy książek uczyć pisać. Nie do końca można w nie wierzyć, ale są bardzo zachęcające. Wiesz, wpadła mi książka, tytuł był 2-godzinny tydzień pracy. Ktoś słyszał o tej książce? Słyszeliście? Ja myślę, to jest po prostu fascynujące. Akurat to jest taki młody człowiek, który po prostu outsourcinguje wszystko, co robi, pracuje z każdego miejsca na ziemi i po prostu to jest w ogóle rewelacyjne. Ale sobie myślałem, że dobrze, może to się rzadko zdarza. Ale są Boże zasady, do których Bóg nas prowadzi, żeby tak, a nie inaczej wyglądało nasze życie. Bóg chce, wiecie, mieć nas dla siebie. On nie chce, żebyśmy my zmarnowali nasze życie, biegnąc, troszcząc się, zażynając się, wykańczając się, niedosypiając. Przecież Biblia mówi, że jesteśmy stworzeni do społeczności z Nim. I że Królestwo Boże to pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. Więc nie może być tak, że życie to jest ciągły zasów. Musi być inaczej. Ale żebyśmy my mogli z tego skorzystać, to my musimy wejść na tą górę i odsunąć się od naszego życia. My musimy być pierwszymi, nie nasze okoliczności, ale to my musimy zdecydować, że my się odsuniemy od naszego życia i spojrzymy z wysokiej góry na nasze życie. I powiemy, teraz będę odpoczywał, teraz nie będę nic robił, teraz będę słuchał Boga i teraz będę oczyszczał swoje myśli od niebożych myśli i napełniał moje myśli bożymi myślami, co Bóg mówi na mój temat. I wiecie, i Bóg od początku, wracając teraz do słowa, on od początku tak skonstruował świat i tak skonstruował ludzi, żebyśmy my o tym wiedzieli. Teraz zobaczcie, wróćmy do tego fragmentu, który czytałem z 2 Księgi Mojżeszowej, 16:23. A on rzekł do nich, Mojżesz, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu dzień sabatu. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowujcie do następnego rana. I przechowali do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz, i nie zacuchnęło to, ani też nie było w tym robactwa. Tam jest też jeszcze, żeby tak był cały obraz, to było tak, że oni, wiecie, byli żywieni przez Boga na tej pustyni przez 40 lat w ten sposób, że każdego dnia zbierali swój pokarm. I Bóg powiedział, nie zbierajcie na zapas. Bóg powiedział, każdego dnia zbieracie i macie świeże. I byli tacy cwani, wiecie, Żydzi to jest cwany naród. Oni po prostu, niektórzy myśleli, a co będziemy jutro zbierać, dzisiaj nazbieramy. I następnego dnia patrzą, a tam było robactwo, było spleśniałe, było zgniłe. Nie możesz mówić, ja nie mówiłem? Gdzie to nam pokazuje, w ogóle obraz tej manny na pustyni jest obrazem naszego duchowego pokarmu, który mamy od Boga otrzymywać każdego dnia. Nie możesz żyć na zapas duchowo. Że ale na konferencji byłem. Teraz to po prostu 3 miesiączki do następnej konferencji. Tak nie ma. Po prostu każdego dnia jesteś powołany do tego, żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby odnawiać się w Nim, tak? No ale w sobotę było, w piątek, przepraszam, było tak, że mieli zebrać i następnego dnia się okazało, że nic się nie zepsuło. Wiesz, w tym jest obietnica taka, że jeżeli zatrzymasz się w swoim życiu, zaciągniesz ten hamulec i powiesz, teraz odpoczywam, teraz szukam Pana, to jest taka obietnica, że nic złego się nie wydarzy. Wiecie, ja dzisiaj przyszedłem do kościoła, patrzę, Zbyszek uśmiechnięty w drzwiach, zespół ma próbę na scenie, ja sobie myślę, wow, kościół istnieje. Dzisiaj rano sobie mówię, żeby tak nie być zupełnie oderwanym, to tak włączyłem jeszcze kazanie z poprzedniego tygodnia, jak Łukasz głosił i patrzę na koniec, ludzie mu klaszczą. Mówię, wow, naprawdę, dobrze się dzieje w tym kościele, jak mnie nie ma. Tydzień wcześniej był David Pierce, podobno były tu tłumy jakieś. Ludzie wychodzili do modlitwy. Wiesz, ale tu jest powiedziane. I nie zacuchnęło, ani też nie było w tym robactwa. Amen? Możesz ufać Bogu, że kiedy powiesz sobie, Boże, to jest Twoja metoda, żeby się zatrzymywać w swoim życiu. Jak to mówi jeden z takich nauczycieli motywacyjnych, żeby ostrzyć siekierę. Kiedy jest czas na ostrzenie siekiery, możesz całe życie rąbać tępą siekierą i się wkurzać, że te drzewa się nie obracają, a możesz poświęcić na coś innego czas niż na rąbanie drzewa, to jest na ostrzenie siekiery. Wydawałoby się, że to jest inna czynność, nie ma związku z tamtą czynnością, ale w tym czasie okazuje się, że przygotowujesz się do tego życia, które jest rąbaniem tego drewna i ostrzysz swoją siekierę. I to jest to, do czego Bóg nas powołuje. Okej? Okay? Nie było w tym ani robactwa, ani się nie zepsuło. Halleluja. Nie zacuchnęło. I rzekł Mojżesz, zjedzcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Amen? Moja babcia mówiła, jak w 6 dni nie zarobisz, to w 7 się nie dorobisz. I to były, wiecie, to były inne czasy. I to było tak, że nam nie wolno było w niedzielę rano ani butów wyczyścić do kościoła, musiało być w sobotę wyczyszczone i ustawione przy drzwiach, że można było rano wskoczyć i pójść na mszę. Nie wolno było gotować, było gotowane wszystko dzień wcześniej. Nie wolno było cerować, nic. W ogóle ja sobie myślę, jejku, to były naprawdę dobre czasy. I to nie były stare czasy. Dzisiaj są stare. To też jest moje objawienie z urlopu. Że stare czasy to były młode czasy. Wiecie, że w dawnych czasach ja byłem młodszy niż dzisiaj? Dzisiaj są stare czasy, wtedy były młode czasy. Ja myślę, wow, to jest świetne po prostu. W ten sposób żyć, tak funkcjonować. Zatrzymywać się. I tutaj jest powiedziane, w tym dniu będzie inaczej. To jest piękne. Przez 6 dni będziesz to zbierać, ale 7 dnia jest sabat. W tym dniu nie będziesz. W tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. Powiedz, nic nie znaleźli. Amen. I po prostu zamyślisz, nie, w tym roku nie pojadę na urlop, tyle sprawy, tutaj buduję dom, to, tamto. Wiesz, stracisz, a nie zyskasz. Wydaje ci się, że zyskasz, a stracisz. Rozmawiałem przed wyjazdem, mówię, tutaj tę niedzielę trzeba przygotować. Ja mówię, Zbyszek, tak, Zbyszkowi się urodziło 4. dziecko, buduje dom, no, na pewno będzie. A Zbyszek mówi, nie, w drugą niedzielę nie ma, jedziemy nad morze z całą rodziną. Takie jest zachęcające dla mnie. Człowiek buduje dom, urodziło mu się 4. dziecko, a on jedzie na urlop. Trochę pomagają w tym dzieci, które nie chcą wakacji całych spędzić w domu. To tak, żeby go tak za bardzo nie wywyższyć. Ale sobie myślę, że to jest mądrość od Boga, żeby właśnie takie rzeczy robić. Bo w 7 dnia nie będzie tego, co ci się wydaje, że będzie. Wyszli i nie znaleźli. Lecz Pan rzekł do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przekazań i moich praw. Patrzcie, Pan dał wam sabat. To jest dar od Boga. Czas odpoczynku to nie jest czas lenistwa. To nie jest czas próżności. To nie jest czas, który my sobie wywalczamy. To jest czas, który nam daje Pan. Tylko ty musisz zobaczyć, że go daje. Tak samo jak przynosisz pieniądze, przynosisz swoją dziesięcinę, to możesz myśleć tak sobie, wow, dałem dziesięcinę, ale gość ze mnie. Ty źle myślisz. Pan dał ci na tą dziesięcinę. Żebyś mógł mieć zawsze ziarno i chleb. Dwie rzeczy, które nie są tym samym. Niektórzy myślą, że ziarno to chleb i mielą nawet dziesięcinę i zjadają. i wtedy mają problem. Tak samo jest z czasem. To nie ty wywalczasz sobie urlop. To nie ty wywalczasz sobie niedzielę czy sobotę. To nie ty jesteś tym, to Bóg ci to daje. Problem jest taki, czy ty weźmiesz to. To jest dar od Boga. Ale czy ty to bierzesz jako dar od Boga? Też z drugi Zbyszek, w ogóle Zbyszków to mamy świętych w kościele. Rozmawialiśmy kiedyś tam z Moniką i mówię, o Zbyszek, to sobota, to pewnie tam po prostu robi przy domu. I tam, a Monika mówi, nie, Zbyszek w weekendy to nigdy nic przy domu nie robi. I sobie, to jak on ma taki piękny ten dom ma. I okazuje się, że Zbyszek zawsze wraca z pracy i wieczorami robi przy domu, a weekendy odpoczywa. Ja myślę, to jest kwestia, jak ty zrobisz. Okłamałaś mnie? O, Monika prostuje różnie, widzisz? Trzeba zawsze mówić prawdę.
Ale zawsze w sobotę minimum do dziewiątej.
Ale w sobotę minimum do dziewiątej. Dobrze, jak pamiętam taką rozmowę. Okej. Więc ty bierzesz to, co Bóg tobie daje. Pan daje wam szabat. Dlatego daje wam dnia szóstego chleb na dwa dni. Szóstego dnia Pan daje wam chleb na dwa dni, żebyś mógł odpocząć. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt siódmego dnia nie opuszcza swojego miejsca. Odpoczywał więc lud dnia siódmego. Bardzo fajne jest to, że w tych wszystkich, w całym tym słowie, w ogóle słowo szabat, to jest tam setki razy w Biblii występuje, jest bardzo ciekawe, że jakby są dwa ostrza przyłożone do tego słowa. Jedna rzecz, że to jest dzień Pana, jest święty, nie wolno go naruszać, a z drugiej strony zawsze jest tam mowa o odpoczywaniu. To jest dwa w jednym. Więc nie wyruszali i odpoczęli. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak kolendra biała, a miała smak placku z miodem. To jest właśnie, to jest to. Dzień odpoczynku to nie jest udręka. To jest placek z miodem dla ciebie. I rzekł Mojżesz, oto co rozkazał Pan, przechowujcie z tego jednego pełny omer dla przyszłych pokoleń waszych, aby widzieli chleb, którym was karmiłem na pustyni, gdy was wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Amen, to została zachowana ta manna w skrzyni przymierza, w skrzyni świadectwa, żeby wszyscy wiedzieli, jaka jest Boża ekonomia, jak Pan to sprawia, żeby inne pokolenia mogły się z tego uczyć i wiedzieć, że tak wyglądają rzeczy. I wiesz, dzisiaj my funkcjonujemy, my jesteśmy w Nowym Testamencie, tak? Ktoś może powiedzieć tak, no dobrze, ale z tym szabatem to nie przesadzajmy, bo przecież nie jesteśmy zbawieni z zakonu, nie jesteśmy adwentystami dnia siódmego czy coś tam. Chociaż sobie myślę, że fajnie oni mają, fajnie. Oni są bliżej żydostwa niż my, a Kościół powinien być bliżej żydostwa. W ogóle przeczytałem bardzo fajną książkę, Podzielony Kościół, o tym, że musimy wracać z żydowskich korzeni. I przeczytałem książkę Jerozolima Biografia, taką grubą książkę i jeszcze parę innych. Więc trochę to siedzi różnych innych rzeczy jeszcze. Natomiast... na pewno nie jesteśmy zbawieni z tego, że przestrzegamy szabatu, tak? To chcemy też dla przypadkowych słuchaczy z internetu wyjaśnić, że nie jesteśmy ludźmi, którzy, prawda, nasza wiara polega na tym, że mamy szabaty. Nie, nasza wiara polega na tym, że wierzymy, że Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. I że nic nie można dołożyć do dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa. Amen? I nie jesteśmy Żydami, żeby przestrzegać zakonu Mojżesza, który został nadany dla narodu, żeby wyróżnić ten naród spośród innych narodów, żeby tam mógł przyjść Mesjasz. Więc mamy właściwe zrozumienie prawa, które nas nie zbawia, a w którym są pewne pożyteczne rzeczy. I mamy też takie zrozumienie, że niektóre rzeczy są poza prawem, przewyższają prawo, ponieważ były wcześniej. Tak? Jezus powiedział, że całe prawo i prorocy streszcza się w jednym słowie. Wiesz, miłował Pana Boga swego z całego swojego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. Amen. Więc są rzeczy, które przewyższają jeszcze zakon, więc mamy właściwe zrozumienie, ale w tym samym czasie rozumiemy, co jest błogosławieństwem dla człowieka. I szabat jest błogosławieństwem dla człowieka. Teraz przeskoczę do Nowego Testamentu. Ewangelia Marka, 2 rozdział 27. Jezus ciągle musiał z Żydami o szabacie rozmawiać, ponieważ oni uważali, że w prawie mają zbawienie, w wypełnianiu prawa. To był inny manewr, tak? Inne spojrzenie na tą samą sprawę. Ale nawet Jezus powiedział tak, Marka 2,27. Ponadto rzekł im, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabata. Sabat jest dla człowieka. Jest darem dla człowieka. On został dany człowiekowi dla niego, żeby mógł z tego skorzystać. Amen? My nie zostaliśmy stworzeni dla szabatu. My nie zostaliśmy stworzeni dla prawa. Że było doskonałe prawo, a teraz będą ci, którzy będą je wypełniać. To nie tak. Bóg stworzył człowieka do społeczności z sobą, a później daję mu mądrość, jak ma żyć, żeby mieć dobre życie, żeby obfitować, żeby oddychać, żeby mieć właściwą perspektywę, żeby mądrze kierować swoim życiem, żeby być blisko Boga. I Bóg daje człowiekowi czas odpoczynku, daje mu szabat i mówi mu, skorzystaj z tego i bądź mądry. Także kochani, nikt z nas nie wygra, próbując manipulować czasem. Możemy różnymi rzeczami manipulować, czasem się nie da manipulować. Czas po prostu jest absolutnie poza kontrolą człowieka. Człowiek nie może na to wpływać. I tu właśnie dochodzi do głosu ten temat właśnie żydowskiego dziedzictwa. Myślę, że jedną z rzeczy właśnie, które, o których też czytałem właśnie na urlopie, to jest właśnie to, że my, że Kościół odszedł od żydowskiego dziedzictwa i w związku z tym stracił wiele z mądrości. Wiecie, przeczytałem o wielu tak zwanych ojcach Kościoła, którzy zwalczali szabat. To dla mnie było fascynujące. Nawet jeden, i to są takie nazwiska, wiesz, Hieronim, Chryzostom, są po prostu tak ważne osoby w historii Kościoła w pierwszych wiekach, potrafili takie głupie rzeczy mówić, że szabat został dany Żydom, żeby ich ukarać, na przykład, przeczytałem. Fascynujące. Że w ogóle dziwne rzeczy. Niedziela została wprowadzona dlatego, żeby po prostu odróżnić się od Żydów. Żeby po prostu powiedzieć, że my jesteśmy kimś innym. W ogóle niezrozumienie. Dobrze, że został zachowany ten cykl siedmiodniowy. To jest całe szczęście jeszcze. Tak? I możemy sobie dzisiaj mieć w niedzielę odpoczynek. Nie jest to złe. Ale pokazuje, historia pokazuje, jak odchodzenie od tego, co Boże, sprawia, przynosi przekleństwo. Wiesz, ja myślę, że byłoby bardzo fajnie i ludzie, którzy na przykład pracują w takim systemie, że muszą w niedzielę pracować, ci ludzie, którzy pracują w taki sposób, mówią, że chcieliby mieć wolne niedziele. Czasami jak ktoś dostaje nową pracę, to mówi, że wywalczył sobie na przykład wolną niedzielę. I to jest w takim mieście jak Warszawa, to czasami bywa, wow, to jest niesamowite w ogóle. Ludzie, którzy nie pracują w niedzielę, oni tego nie szanują i latają po tych marketach, po tych po prostu wszystkich centrach usługowych, jeżdżą do Ikei, załatwiają sobie sprawy, kupują glazurę w marketach. Myślę, że to jest coś po prostu, coś, co szkodzi i nam, i tamtym ludziom, którzy muszą tam pracować. Że byłoby wiele, wiele więcej błogosławieństwa, gdybyśmy się zatrzymali. W ogóle z świadectwa tego człowieka, jednego z najbogatszych w Polsce, to on mówi, że cała historia zaczęła się od tego, że on postanowił nie handlować w niedzielę. I na początku wyglądało to tak, że to zaczęło mu przynosić stratę dużą. Bo wyobraźcie sobie market, który nie jest czynny w niedzielę. To, nie wiem, to jest 30-40% tygodniowych w ogóle przychodów, kiedy tam po prostu tłumy przebywają. I wyglądało tak, że się wszystko cofa. Ale później się okazało, że Bóg go wywyższył. I przewyższył to miejsce, w którym zaczął setki razy z tego świadectwa. I wiesz, tak będzie też w naszym życiu, kiedy my nie będziemy manipulować czasem, ale będziemy rozumieli go właściwie. W ogóle chrześcijaństwo jest świetne w manipulowaniu czasem. Wymyśliło sobie Boże Narodzenie 24 grudnia, żeby zniwelować święto babilońskie narodzin słońca, bo wtedy dzień zaczyna się robić dłuższy i wtedy wymyślono, że Chrystus się narodził, a on się nie mógł wtedy narodzić, bo wtedy pasterze paśli owce w polu i nie mogła być zima. I według wszystkich nauczycieli biblijnych wynika to, że prawdopodobnie to było właśnie święto Szałasów, które mówiło o tym, że Bóg zaczyna przebywać pośród swojego ludu i mieszkać pośród swojego ludu. I prawdopodobnie to było to święto, na którym z powodu święta właśnie było w Jerozolimie ciasno i nie mogli znaleźć miejsca w Gospodzie. Wiesz, i nagle coś tracimy i mamy jakiegoś Boga Słońce i mamy zimę. Wiecie, że gdybyśmy nie manipulowali czasem, to Wielkanoc nie byłaby zawsze w niedzielę? Ale by wypadała zawsze trzeciego dnia po żydowskiej pasrze, bo wtedy Jezus zmartwychwstał, ale to też zostało po prostu gdzieś tam wytrącone. I tak kroczek po kroczku, wiek po wieku odsuwamy się od tego, co było oryginalne. I myślę, że bardzo tracimy. Amen. Oczywiście nie będziemy do tego wracać, żeby siebie zbawiać, ale musimy rozumieć, że nikomu manipulowanie czasem nie wyszło na dobre. Teraz zobaczcie, jeszcze na koniec chyba dwa fragmenty albo trzy najwyżej. List do Kolosan 2:16. Apostoł Paweł mówi tak, kiedy piętnuje tych, którzy czczą poszczególne dni. Mówi tak, niechaj was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Amen. Więc my nie potępiamy nikogo, że nie pojechał na urlop. albo że w sobotę był w pracy, czy w niedzielę był w pracy. My mówimy o tym, że jest błogosławieństwo. I tutaj nawet w tym fragmencie, kiedy Paweł mówi, kiedy zwraca uwagę na niewłaściwe interpretacje, to mówi, że ta rzecz jest cieniem rzeczy wiecznych, rzeczy przyszłych. Wiesz, jak my przygotujemy się do wieczności, jeżeli my dzisiaj nie wprowadzamy jej już dzisiaj w nasze życie? Rozumiem, że są rzeczy wieczne. My jesteśmy powołani do wiecznego życia. Ale wiesz, czasami to tak wygląda, że powinno nam to życie być szybko odebrane. Bo jeżeli tak ma wyglądać nasze życie wieczne, jak wygląda to, które dzisiaj prowadzimy, to wieczna męka. My musimy to dzisiaj wieczne życie, dzisiaj w postaci tych cieni również, zaszczepiać, żeby mieć właściwe odniesienie do tego, co jest przyszłością. Bóg ma wieczne życie, które będzie polegało na byciu z Nim, rozkoszowaniem się Nim, napełnianiem się pokojem, radością. I my dzisiaj musimy zaciągać hamulce i dzisiaj wchodzić w te dni, żebyśmy przygotowywali się do tego, co przychodzi w przyszłości dla nas. Nie można prowadzić życie biegnąc ciągle. Musimy się zatrzymywać i oddzielać nasz czas dla Boga. Nie zatrzymujesz się w swoim życiu, nie przygotowujesz się do tego, co nadchodzi. Zig Ziglar, słyszeliście o takim gościu? 15 lat go nie cytowałem na kazaniach, ale dzisiaj mi podpasowało. Głównym powodem porażki i nieszczęścia jest wymienianie tego, czego najbardziej pragniemy, na to, czego pragniemy teraz. Głównym powodem porażki i nieszczęścia jest wymienianie tego, czego najbardziej pragniesz, na to, czego pragniesz teraz. Jak siadamy spokojnie i myślimy, czego my naprawdę chcemy w życiu, to się okazuje, że to są rzeczy, o które nie zabiegamy teraz i teraz się nimi nie zajmujemy. Dlatego my powinniśmy wszyscy szanować czas, rozumieć czas, patrzeć z właściwej perspektywy na czas i oddzielać nasze życie dla Bożego czasu, żebyśmy mogli osiągnąć to, czego naprawdę pragniemy. Amen. Bo jak zarabiasz, nie wiem, 10 zł na godzinę i przepracujesz 8 godzin w niedzielę, to masz 80 zł. I powiedz mi, czy ty tego naprawdę pragniesz w swoim życiu? Czy to jest to, co cię zbawi, te 80 zł? Czy to jest to, czego pragniesz? Musimy zatrzymywać się, żeby właściwie oceniać nasze życie. Ezechiela 20:19. Ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Postępujcie według moich przykazań i przestrzegajcie moich praw i wykonujcie je. Święćcie moje szabaty i niechaj będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Kiedy zatrzymujesz się i nie pracujesz, wtedy dajesz wszystkim świadectwo wokół, sobie, światu duchowemu i wszystkim wokół, że Panem twojego życia jest Bóg. Bo to On dał ci dzień wcześniej pokarm na to, żebyś dzisiaj mógł świętować, cieszyć się, być w relacji z innymi ludźmi, słuchać Słowa Bożego, czytać Słowo Boże, czytać książkę, odpocząć. Po to Pan dał ci ten czas. W ogóle wiecie, Żydzi w ogóle mają fajny sposób spędzania szabatu. Oni na przykład, wielu z nich w ogóle z łóżek nie wychodzi przez cały dzień. Wstają rano w piżamach, jedzą coś na zimno przygotowanego dzień wcześniej, bo nie wolno ognia rozpalać. Grają w jakieś gry, czytają książki. Poczytałem sobie trochę na ten temat. I sobie myślałem, to jest fantastyczne zupełnie. Sam próbowałem tak zrobić w parę sobót i w parę sobót mi się to udało. Ale to jest ciekawe, że wtedy jedną z najbardziej torturujących myśli jest taka, czy tak można? Czy tak w ogóle można? Czy nie powinno się coś zrobić? Czy można zjeść i włożyć brudne naczynia do zlewu i ich nie umyć? Można. Słowo Boże mówi, że nie zapleśniało i robactwo się nie pojawiło. Kiedy ty nie pracujesz, Bóg jest gwarantem tego, że wszystko będzie dobrze. Ale kiedy ty pracujesz, bo nie możesz złożyć świadectwa, jak mówi Księga Ezechiela, że Pan jest twoim Bogiem, no to całe twoje życie na twoich barkach będzie leżało. Zawsze już. Okej. Ezechiela 20:12. Nadaje mi również moje sabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja, Pan, jestem tym, który ich uświęca. Kto jest źródłem twojego uświęcenia? Kto jest źródłem twojego sukcesu życiowego? Ty? Przez swoje czyny? Czy Pan, który ciebie uświęca? Jezus, który cię uświęca przez ofiarę krwi. Musisz się zatrzymać i tak jak mówi list do Hebrajczyków, odpocząć od swoich dzieł. Wejść w Boże odpocznienie, żeby też potwierdzić swoim świadectwem, że należysz do innego przymierza, za którym stoi Bóg, który troszczy się o sukces twojego życia, a nie ty. Amen. Także wiesz, jak będziesz jechał w najbliższym czasie na urlop, to po prostu jedź i mów: Boże, daj świadectwo światu, że należy do Chrystusa. Bo to On jest tym, który mi daje na to, żebym mógł odpocząć. Halleluja. Amen. I powiem ci, twój odpoczynek jest ważniejszy niż nowy telewizor, niż nowy samochód. Jest dużo ważniejszy. Przy telewizorze nie odpoczniesz. 3 tygodnie prawie nie oglądałem telewizji, wróciłem wczoraj do domu, włączyłem telewizor i sobie myślę, to jest straszne. To jest niesamowite. No, jakoś. Rozumiesz? To jest po prostu, to jest po prostu, to jest to. Okej, okay. Halleluja. Amen. I kończymy z Księgi Izajasza 58, to jest ostatni wiersz na 100%. Prawdę mówię, nie kłamie. Izajasza 58:13. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał szabat rozkoszą. Wiesz, to jest coś takiego, że niektóre rzeczy, jeżeli nie nazwiesz rozkoszą, to one rozkoszą nie będą. Człowiek może być w małżeństwie i może przeżywać jakiś kryzys i może powiedzieć, to jest po prostu Boże. Tak ktoś powiedział, 30 lat już jesteśmy małżeństwem. Powiedział, 30 rocznica, wojna 30-letnia, tak? Albo ktoś tam mówi, 25 lat, no jakby ją zabił gdzieś po ślubie, to już bym wychodził na wolność. I takie słyszałem różne rzeczy. Wiesz, człowiek, który tak myśli i mówi, to nikt nie będzie miał szczęśliwego małżeństwa. Szczęśliwy jest ten, który uważa, myśli, że to jest dobry, Boży plan przygotowany przez Boga. Taki człowiek może dopiero wzrastać w szczęście. Na przykład, wiesz, człowiek, który nie był w stanie powiedzieć na przykład o kościele, o wspólnocie chrześcijańskiej, że to jest dobre miejsce dla niego, tylko że taki człowiek nigdy długo nie zabawi tam. I teraz tak samo jest w szabacie powiedziane. Jeżeli nazwiesz ten dzień rozkoszą, to on będzie dla ciebie rozkoszą. Jeżeli ty zrozumiesz, że to jest Boży plan i ty go tak nazwiesz, że to jest super sprawa. Wiesz, moja żona musiała mnie urlopów, to ona musiała mnie uczyć. Bo ja zawsze na urlopach byłem nieznośny dla niej i też dla dzieci w poprzednich latach. Co my tu robimy? Co my tu robimy? Co ja morza nie widziałem? Co ja nie mogłem się w domu wyspać? Co ja nie mogłem sobie w domu książki poczytać? Co my tu robimy? No to taki człowiek nie odpocznie. Ale w tym roku, nie wiem, jakaś łaska od Boga była. Może dlatego, że mieliśmy znajomych wokół nas i nie wypadało mi jako pastoru. Mi jako pastoru nie wypadało źle mówić. Więc od początku mówiłem, ale super urlop mamy. Wiecie, 2 dni i załapałem, że faktycznie. I tak mi zostało, że nawet wróciłem do was i głoszę urlopie po urlopie. Że to jest po prostu błogosławiony czas. Jeśli nazwiesz ten dzień rozkoszą, a dzień poświęcany Panu godnym czci. Czci! Kto jest godny czci? Tylko Bóg jest godny czci. A Bóg mówi, zobacz, ten dzień jest szczególny. I uczcisz go i nie będziesz odbywał w nim podróży, nie załatwiał swoich spraw. Powtórka, załatwianie swoich spraw. Załatwianie swoich spraw to jest wróg odpoczynku. Musisz nie załatwiać swoich spraw, żeby właściwie widzieć swoje życie. I nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię ci dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Jest obietnica, że Bóg wywyższy cię ponad narody ziemi. Obdarzy cię twoim dziedzictwem, pokojem i radością. Ale kiedy? Wtedy, kiedy uznasz, że to jest Boży, że to jest Boży plan. Amen? Także słuchajcie, jutro nie idziemy do pracy. No dobrze, niektórzy idą. Ja też już. Okej? Ale rozumiejmy to, że to jest po prostu, że to jest Boży plan, że to jest od Boga, że to od Boga pochodzi. Amen.